Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Łukasz Baszczak, jestem analitykiem w Zespole Ekonomii Behawioralnej. Dziś rozmawiam z doktor habilitowaną Cecylią Leszczyńską z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Doktor habilitowana Cecylia Leszczyńska zajmuje się m.in. historią gospodarczą, historią bankowości, pieniądza i finansów. I dlatego tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest takie zagadnienie, czy waluty powinny być oparte na złocie, jakie są tego plusy i minusy, czy to ma sens i jak wyglądała historia tak zwanego parytetu złota. Pani profesor, jak działał w praktyce ten standard złota? Jak działała ta wymienialność na waluty? Dlaczego działała ona przez tysiące lat właściwie, a w XX wieku z niej zrezygnowaliśmy powszechnie w większości państw?
Tak, więc tutaj może pierwsza uwaga o tych tysiącach lat, prawda? Dlatego, że systemy pieniężne oczywiście nie były jednorodne na przestrzeni stuleci, na przestrzeni wieku i to, co nazywamy złotym standardem, tak naprawdę uformowało się dopiero w XIX wieku. Zatem to, co było wcześniej, no to w istocie rzeczy jakiś system pieniądza kruszcowego, który uzupełniały różnego rodzaju pieniądze zdawkowe, prawda? No ale ta historia odległa, jak rozumiem, nas tutaj za bardzo nie zajmuje, raczej mamy skoncentrować się na złotym standardzie. No i tak jak pan powiedział, dlaczego w XX wieku tenże złoty standard zaczął przechodzić do historii, prawda? No a zastąpił go pieniądz fiducjarny, tak jak go określamy. Otóż złoty standard w XIX wieku też nie był jednorodny, tak? Tutaj parę faktów. Wiemy, że jako pierwsza zaczęła go stosować Wielka Brytania po wojnach napoleońskich, no i formalnie ustanowiono zasady polityki pieniężnej dla kolony brytyjskiej, dla zależnych od niej kolonii, chociaż w tych koloniach to różnie było, ale zostawmy kolonie. W każdym razie Wielka Brytania przyjęła te zasady, a mianowicie, iż podstawą polityki monetarnej, a więc emisji pieniądza papierowego, tak, bo tutaj chodzi o to, że do obiegu coraz szerzej zaczyna wchodzić pieniądz papierowy. Historycznie było go bardzo niewiele, albo w ogóle nie było, bo przecież nie było de facto w Europie tych banków centralnych, tak? Bank angielski to przecież w 1696 roku powstał dopiero, ale ta emisja pieniądza papierowego no, wtedy historycznie była naprawdę niewielka. No ale wracając do tego okresu lat 20. XIX wieku. Jednym słowem, Bank Anglii wówczas zaczyna stosować pewne stałe reguły, a mianowicie, tak jak pan wspomniał, pieniądz ma parytet, jednym słowem ma wartość w złocie, prawda? Z kilograma złota wybija się określoną ilość monet, każda ma jakąś wagę określoną, no i siłą rzeczy z tą wagą związana jest wartość w złocie, tak? No bo to jest pieniądz w złocie. Oczywiście to nie oznacza, że w obiegu nie ma innych monet, one są, tak? Ale tutaj mówimy o tymże standardzie. No i emitowane przez Bank Anglii pieniądze papierowe mają zależeć, ta wielkość emisji ma zależeć od rezerw złota, bowiem zasada jest taka, iż wyemitowany pieniądz papierowy będzie na każde żądanie wymienialny na adekwatną ilość pieniądza kruszcowego, pieniądza złotego. Zatem wielkość emisji, ta podstawowa rzecz, którą nazywamy ogólnie polityką monetarną banku centralnego, prawda? Ta wielkość emisji, wielkość kredytu, która się z tym wiąże, banku centralnego jest zależna od rezerw złota. No i tutaj jest to taki bardzo silny ogranicznik, prawda? Bardzo silne ramy, które określają możliwości emisyjne Banku Anglii. Potem to się troszeczkę zmienia, prawda? Te zasady są rozluźniane, ale tak czy inaczej można przyjąć na poziomie ogólnym, że ta wielkość emisji jest determinowana poziomem kruszcu. No i to nie jest tak, że od razu cała Europa przystąpiła do tego systemu, tak? W latach 50. przystępuje mała Portugalia związana handlowo z Wielką Brytanią. W latach 70. przystępują do systemu Niemcy. To jest szalenie ważne, prawda? No bo duże gospodarczo obszar Europy, państwo niemieckie wdraża tenże system. Zastanawia się przez długi okres czasu nad tym Francja, ponieważ Francja jest na czele Europejskiej Unii Łacińskiej, tak? Takiego systemu Unii Monetarnej opartej na bimetalizmie, tak? A więc na złocie i na srebrze. Z kolei kraje skandynawskie tworzą Unię właśnie dla siebie, prawda? Odrębną. One wprawdzie stosują system waluty złotej, tak? Mają złotą koronę, ale ich banki centralne jeszcze nie emitują pieniądza papierowego. Więc ten system stopniowo się rozlewa, prawda? Poszczególne kraje w sposób dobrowolny, no załóżmy od lat 70. XIX wieku wprowadzają tę zależność. Wielkość emisji jest zależna od zasobów złota, prawda? Od rezerw kursowych banku centralnego. Można powiedzieć, że w końcu XIX wieku jest to system dominujący, jeżeli idzie o te kraje, powiedzielibyśmy, tworzące czołówkę gospodarki światowej. I system działa. System działa na kilku, powiedzielibyśmy, płaszczyznach, a mianowicie przede wszystkim on jest szalenie ważny dla ułatwiania rozliczeń w handlu międzynarodowym. Bo przyjmijmy jedną ważną zasadę, czy przypomnijmy, a mianowicie gold standard opiera się, czy determinuje politykę stałego kursu walutowego. A rolą banków centralnych jest działanie na rynku pieniężnym w taki oto sposób, ażeby kursy rynkowe były tożsame, czy bliskie kursowi parytetowemu. Prawda? Stałość kursu jest oczywiście ważna dla handlu międzynarodowego w tejże fazie otwierania się gospodarki światowej, żywiołowego, rozwoju środków transportu, który umożliwia handel na wielką skalę i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, że w tej samej epoce mamy dosyć, powiedzielibyśmy, elastyczny, czy wręcz bardzo elastyczny rynek pracy. To jednym słowem, problem pełnego zatrudnienia w ogóle nikogo nie interesuje, prawda? Jak są kryzysy, jest bezrobocie, no to gospodarka ma po jakimś czasie samoistnie wrócić do stanu równowagi i tak dalej. Jednym słowem, polityka pieniężna banku centralnego ujęta w te ramy gold standardu jest polityką, można powiedzieć, bierną, prawda? Polityką bierną, pieniądz pełni rolę rozliczeniową, tezauryzacyjną i tak dalej, natomiast nie ma aktywnej polityki monetarnej, która by reagowała w jakiś sposób na to, co się dzieje w gospodarce realnej. Możemy mówić w skrócie, że jest prymat czegoś, co nazywamy równowagą zewnętrzną nad równowagą wewnętrzną. Gold standard ma zatem swoje wady, ma zalety. Nie wiem, czy przyjąć można, że stały kurs walutowy to jest zaleta, prawda? Ale ten stały kurs powoduje, iż możliwość reakcji poprzez, no właśnie, zmianę kursu na to, co nazywamy nierównowagą zewnętrzną, de facto nie występuje. Czyli jeżeli mamy ujemny bilans handlowy, ujemny rachunek obrotów bieżących, no to gospodarka się ma do tej sytuacji dostosować poprzez to, co się dzieje w kraju, prawda? A więc na przykład, jak jesteśmy niekonkurencyjni i mamy ujemny rachunek obrotów bieżących, no to zróbmy coś, żebyśmy byli konkurencyjni, czyli obniżmy ceny, tak? I złoty standard oczywiście sprzyja na przykład deflacji, tak? No bo tutaj jest ta teoria ilościowa pieniądza brana pod uwagę, prawda? Mamy ujemny rachunek obrotów bieżących, pieniądz odpływa, zgodnie z tym, ze spadkiem podaży pieniądza powinny spaść ceny, spadną ceny, oczywiście obniży się wynagrodzenie, prawda? Płaca i tak dalej. I nasza gospodarka poprzez te niższe ceny stanie się konkurencyjna. No, ale oczywiście
w przypadku naszych płynnych kursów możemy nie obniżać cen w kraju, tylko obniżyć kurs i stać się atrakcyjniej eksporterem. I to oczywiście jest różnica, tak?
Tak. I to jest bardzo ważny element, prawda? Bardzo ważny element, który nam wyjaśnia, dlaczego w XX wieku stało się tak trudne, prawda, utrzymanie złotego standardu. Ponieważ w XX wieku, w okresie międzywojennym już się to zaczęło, ale po II wojnie światowej na dużo większą skalę, prymatem polityk krajowych stało się przede wszystkim niskie bezrobocie i pełne zatrudnienie. A więc tutaj ten tak zwany proces dostosowawczy poprzez deflację, poprzez niższe płace, obniżenie płac i tak dalej, no przestał, bezrobocie przestał, można by powiedzieć, być akceptowalne, prawda? W takiej skali, jak był akceptowalny w XIX wieku, czy jeszcze w okresie międzywojennym. Tutaj zresztą się mówi, że właśnie płace przestały być elastyczne, prawda? O ile w XIX wieku te płace dostosowywały się do sytuacji na rynku pracy, o tyle w XX wieku, no związki zawodowe, polityki państwa i tak dalej, oczekiwania ludności, no system polityczny, zresztą powszechne wybory. Pamiętajmy, że w XIX wieku nie ma powszechnych wyborów, więc de facto bezrobotni czy też masy pracowników nie mają wpływu na kierunki polityki gospodarczej czy też społecznej państwa, prawda?
Tak, to bardzo ważny wątek, ale w takim razie już skupiając się na tym XX wieku, bo często ten moment, który wiążemy z jakimś odejściem od standardu złota, wydawało się być może chwilowym, to jest wielki kryzys ekonomiczny lat międzywojnia. Pani wspomniała, że po II wojnie światowej też jakby to się jeszcze bardziej upowszechniło. Chciałbym panią więc dopytać, jak konkretnie kryzys, ten wielki kryzys ekonomiczny z końcówki lat 20. wpłynął na chęć do odejścia od standardu złota?
Więc zanim na to pytanie odpowiem, to jeszcze dwie kwestie. Dlatego, że w latach 20., prawda, kiedy kończy się pierwsza wojna światowa, nam gospodarka światowa jest w stanie pełnej dezorganizacji. Tak, jednym słowem, jedne kraje są gigantycznie zadłużone wobec Stanów, prawda, inne z kolei są zniszczone po wojnie. Niemcy, Polska, Europa Środkowa przechodzą gigantyczną inflację. Jednym słowem mamy taki totalny bałagan, mówiąc kolokwialnie, w gospodarce światowej, ale zresztą w gospodarkach krajowych również. Deficyty budżetowe, długi i tak dalej, i tak dalej. Państwa ratują się przed tymi długami, mówię, Europie Środkowej, zwłaszcza Niemcy czy Węgry i Austria, również wielką inflacją, ta, która de facto powoduje, że ci wierzyciele państwa, którzy kiedyś tam obligacje państwowe przechowywali, no w tej chwili zostają prawie że z bezwartościowymi pieniędzmi, znaczy papierami wartościowymi i tak dalej. W latach 20. znaleziono pewne pośrednie rozwiązanie w stosunku do tych XIX-wiecznych klasycznych reguł, mianowicie prowadzono dla tychże krajów biedniejszych, krajów, które nie miały rezerw złota, które to niskie rezerwy oczywiście by bardzo mocno zacieśniały ich politykę pieniężną, prawda? Bo możemy sobie skrajnie wyobrazić, że jeżeli nie mamy rezerw złota, no to co my mamy zrobić, prawda?
Rezerwa złota, rozumiem, działa tak, że jak mamy niską rezerwę złota, a zbyt wielu ludzi nagle będzie chciało wymienić swoje papierowe pieniądze na złoto, no to mamy problem, tak?
Mamy problem. Więc dlatego na przykład w czasie kryzysów, czy zwłaszcza wojny, większość krajów, tych nawet takich jak Wielka Brytania, zawiesiły wymienialność papieru, tak, banku centralnego, banknotów na złoto, bo było oczywiste, że zajdzie ten proces, o którym pan wspomina. I wymyślono w latach 20. dla tychże krajów słabszych, powiedzmy ekonomicznie, finansowo, nie mających kapitałów, nie mających złota, mających problemy z równowagą zewnętrzną, niekonkurencyjnych i tak dalej, coś, co nazwano system Gold Exchange Standard, czyli w języku polskim określano to jako waluta pozłacana, prawda? Polska, Niemcy, właśnie inne kraje Europy Środkowej wyszły w system tak zwanego właśnie, tak zwany system pozłacany, waluty pozłacanej. Oznaczało to niemniej nie więcej, że do rezerw wliczano nie tylko złoto, ale również waluty, tak, to nazywano dewizami, krajów tak zwanych złotych. Wielka Brytania powróciła do złotego standardu w wersji bullionowej, takiej, czyli sztabki, prawda, wymieniamy, no, posiadacze banknotów Banku Anglii mogli wymieniać je na sztabki, no ale trzeba mieć naprawdę było dużo tych banknotów, być człowiekiem zamożnym, żeby można było sobie taką sztabkę, prawda, wymienić. Francja wróciła do złotego standardu, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Holandia, Szwecja i to były tak zwane kraje złote, ich waluty, prawda, wchodziły do rezerw krajów, które zastosowały tenże system pozłacany, więc mieliśmy taką już dwoistość trochę, prawda, to już nie jest to samo, co było w XIX wieku. I potem przychodzi, tak jak pan wspomniał, kryzys lat 30. Kryzys jest oczywiście gigantycznym szokiem, tak? Gigantycznym szokiem generującym, no, potężne problemy, ale między innymi spada produkcja, rośnie bezrobocie i spadają ceny. Bowiem cechą gold standardu właśnie było to, że w sytuacjach kryzysowych no mamy to zacieśnianie polityki pieniężnej, tak, i mamy spadek cen. I ta deflacja zaczyna stawać się takim samoistnym, powiedzielibyśmy, mechanizmem, prawda? Więc spadają ceny, spadają przychody firm, rośnie bezrobocie, to maleje zdolność nabywcza ludności, prawda? Więc znowu obniża się popyt i tak dalej, prawda? I mamy ten mechanizm, który potem opisał Keynes, tak, taką spiralę zmniejszającej się gospodarki, zmniejszającej się produkcji. I w tych warunkach, no cóż, polityka fiskalna za bardzo nie mogła działać. Dlaczego? No bo ktoś musiałby ewentualnie ten dług państwa, tak, rosnące deficyty i dług państwa finansować. Te kraje już miały jakieś tam zadłużenia, prawda, jeszcze z czasów wojny nieuregulowane. Mówię o tych krajach typu Wielka Brytania, Francja i tak dalej. No i powstał dylemat, jak z tego kryzysu wyjść, prawda? I tutaj właśnie, no, pierwszą decyzję taką bardzo odważną, bo to wymagało odwagi, tak, bo system działał 100 lat i należało coś z tym radykalnie zrobić. I pierwszą decyzję podejmuje Wielka Brytania w 1831 roku, zawiesza wymienialność biletu Banku Anglii na złoto, a więc nie w czasach wojny, tylko w czasach pokoju, w czasach kryzysu. Dewaluuje funta o 40%. To jest gigantyczna zmiana, prawda? Dla wszystkich wierzycieli brytyjskich jest to koszmar. Za Wielką Brytanią pójdą inne kraje, które swoje waluty wiązały z funtę, prawda? No i oto zaczyna się taka spirala dewaluacji. Ona stawia oczywiście w trudnej sytuacji kraje, które tej dewaluacji nie robią. Jak się one ratują? Wprowadzają ograniczenia w obrocie handlowym, dewizowym. Tak, słynna reglamentacja dewizowa. Dzisiaj pewnie, gdybyśmy szukali odpowiednika, no to wyobraźmy sobie, że każdy eksporter za przychód z eksportu musi odsprzedać państwu po sztywnym kursie, prawda? Każdy wydatek na import jest przez państwo kontrolowany. Możesz importować to i to i tak dalej. Dochodzimy do takiej polityki, powiedzielibyśmy, regulowania obrotów handlowych, obrotów kapitałowych, obrotów wszelakich za granicą, tak, ażeby nie dopuścić do czego? Do powstania nierównowagi bilansu płatniczego, prawda? Więc i to idzie coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Dochodzi do tego, że na przykład obywatele mogą wywieźć z kraju tyle i tyle, nie wiem, złota, na przykład w postaci jedynie obrączek albo innych precjozów, prawda? Już nie ma wolnego przepływu kapitałów, już nie ma wolnego przepływu złota. Jednym słowem, daleko idąca kontrola obrotów towarowych, kapitałowych i tak dalej, i tak dalej, ponieważ państwa chcą chronić swoje rezerwy. Mówię o tych państwach z Europy Środkowej. Na czele tego wszystkiego stoją Niemcy, no a za Niemcami pójdą powiązane handlowo z nimi kraje Europy Środkowej, prawda? Polska długo trwa przy, powiedzielibyśmy, wolności obrotu kapitałowego i wolności obrotu dewizowego. To skutkuje tym, że rezerwy dewiz w Banku Polskim no, spadają do minimalnych poziomów. Polska w pewnym momencie nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, obsługi długów, tak? Dlatego, że po prostu nie ma pieniędzy. Mówiąc wprost, nie ma walut, nie ma dewiz. Jest bezrobocie wszędzie, jest spadek PKB wszędzie, jest załamanie handlu międzynarodowego. Wszędzie, z przyczyn różnych, tak? Trochę z tej powodu tej dewaluacji, trochę z powodu tej reglamentacji dewizowej. No, różnorakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne na to mają wpływ i taki armagedon powoduje, no, że trzeba coś zrobić, coś, co umożliwi ewentualnie odbudowę, czy też odkręcenie tejże spirali trwającej 4 lata, prawda? Bo te spadki produkcji przecież trwają przez 4 lata. No i krok po kroku, począwszy od tej Wielkiej Brytanii, poprzez kraje z nią powiązane, dochodzi do rewizji takiej fundamentalnej złotego standardu. Że tenże system usztywnia wszystko, tak? Usztywnia kreację pieniądza. Banki bankrutują, jak wiemy, w czasie wielkiego kryzysu. Banki centralne nie mogą za bardzo im pomóc, tak jak to robią dzisiaj. Dlaczego? No bo musiałyby kreować pieniądz, tak? Rezerwy złota wędrują do Stanów Zjednoczonych, do bezpiecznej przystani. Tyle tylko, że okazuje się, że Amerykanie zamiast luzować swoją politykę monetarną, stosują tak zwaną sterylizację, czyli wyprowadzają te rezerwy złota, gromadzą i tak dalej. No i w warunkach tej nierówności równowagi, no państwa wiodące, tutaj zazwyczaj one odgrywają pierwsze skrzypce, prawda? Dochodzą do wniosku, że system należy zrewidować. W którym kierunku? To nie było jasne. Na pewno chodziło o jego uelastycznienie. Keynes już w latach 20. nazywał standard złota reliktem barbarzyńskim, tak, że on nie bierze pod uwagę tego, co się dzieje w gospodarce realnej, tylko stawia na pryncypia w postaci właśnie sztywnych kursów wymienialności i tak dalej. I tenże kryzys zresztą dowiódł, to dzisiejsze badania, późniejsze powiedzmy badania, może niekoniecznie dzisiejsze, to jest sprzed 10, 20, 30 lat, pokazują, iż lepiej sobie poradziły z kryzysem kraje, które najwcześniej, tak jak Wielka Brytania, Skandynawia, zrewidowały gold standard, jednym słowem zawiesiły, prawda? Zawiesiły go z zapytaniem, co będzie dalej, zobaczymy.
W takim razie, jak wyglądała ta historia, czy któryś kraj może powrócił do czasów przed II wojną światową, do tej wymienialności, na tyle szybko sobie poradził z kryzysem? I przede wszystkim, jaki wpływ później miała wojna na międzynarodowe jakby ustalenia co do tego gold standardu?
W końcu lat 30. kraje się podzieliły na kilka grup. Na przykład Szwajcaria, prawda, plus Francja. Francja do 36 roku, Szwajcaria też do 36 roku utrzymywały stały parytet, historyczny parytet, ten ustanowiony Szwajcarzy sprzed pierwszej wojny, Francuzi z roku 1926, prawda? Brytyjczycy zdewaluowali. Amerykanie w 1933 roku zdewaluowali dolara 40%. Niemcy nie zdewaluowali marki. Polacy nie zdewaluowali złotego, ale wprowadzili, tak jak Niemcy, reglamentację dewizową. Więc mamy kilka grup państw. I te kraje, na czele z Wielką Brytanią, zaczęły w końcu lat 30. wracać stopniowo, krok po kroku, do otwierania swoich gospodarek na handel międzynarodowy. Wymiana walut miała miejsce, więc ten rynek walutowy międzynarodowy w przypadku tychże krajów funkcjonował. Oczywiście funt był słabszy o 40%, parytet był niższy o te 40% w złocie i tak dalej. Wolnego obrotu złotem nie było. Natomiast z walutami w tymże obszarze anglosaskim, nazwijmy to, to miało miejsce. I wówczas zastanawiano się, była konferencja międzynarodowa słynna w 1933 roku, jak na nowo, jak raz jeszcze ten świat uporządkować pod względem walutowym. Ona nie przyniosła efektów, tak? Amerykanie, jak wiemy, prowadzili tak zwany New Deal, tak? Z właśnie tą elastyczną polityką monetarną Fedu, ale kiedy w 1937 roku zaczęli niejako na powrót zacieśniać politykę, okazało się, że recesja wraca. Tak? W 1937 roku znowu mają spadek produkcji. Jednym słowem, część krajów w końcu lat 30. próbuje w jakiejś zmodyfikowanej formie tenże system, nie w skali może międzynarodowej, ale przynajmniej w świecie anglosaskim, reaktywować, ale nie ma jeszcze reguł. Nikt do końca nie było jakiegoś międzynarodowego gremium, które by się zebrało, tak jak w 20 roku w Brukseli czy w 22 w Genui, żeby ustalić reguły gry. Świat Europy Środkowo-Wschodniej, ale również Ameryki Łacińskiej, hołduje reglamentacji dewizowej. I raczej idzie to w kierunku kolejnych regulacji, kolejnych zakazów, nakazów, co wolno wywieźć, czego nie wolno wywieźć, jak kontrolować obrót handlowy. Dochodzi zresztą do wtedy umów bilateralnych, prawda, gdzie się kontroluje poprzez umowy handlowe. Albo dwustronne, albo później lekko wchodzi handel multilateralny, umowy wielu państw, ale w tychże umowach mówi się, możecie wywieźć tyle i tyle, prawda, do takiego i takiego kraju, przywieźć tyle i tyle, więc trochę to są takie już elementy gospodarki planowej, prawda, to nie jest jeszcze socjalizm jako taki, ale sporo elementów, które potem będą rozwijane po II wojnie światowej, można tam dostrzec. Czyli to idzie w te dwie strony, trudno powiedzieć, co by było gdyby, ale tak jak pan powiedział, przechodzi druga wojna światowa, która jest kolejnym wstrząsem, no i przynosi zupełnie nowe zasady, to znaczy oczywiście handel walutowy jest ograniczony do maksimum, prawda? No, w świecie zachodnim mamy rozwiniętą współpracę Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi, pomoc walutową, pomoc finansową Stanów Zjednoczonych dla krajów walczących z Niemcami. I tu druga wojna światowa, można by powiedzieć, stanowiła takie przypieczętowanie, że no, nie da się reaktywować systemu złotego standardu w skali międzynarodowej według tych wyobrażeń, które mieli jeszcze decydenci w latach 20. Najpierw kryzys, a potem druga wojna światowa.
Tak, i przychodzi rok 44, jeśli dobrze pamiętam, konferencja w Bretton Woods. Jak wygląda ten ład walutowy międzynarodowy po wojnie? Dlaczego to były tak ważne ustalenia dla właśnie gold standardu?
W zasadzie rezerwy złota mają tylko wystarczające ilości Stany Zjednoczone. Więc w Europie przywrócenie złotego standardu w jakiejś wersji, nawet bardzo elastycznej, nie wchodzi już w grę. Tym niemniej oczywiście pewnym reliktem złotego standardu jest fakt, że zgodnie z zasadami Bretton Woods każde z państw miało przyjąć dla swojej waluty parytet. Więc te parytety, wprawdzie one mają charakter tylko już formalny, nierzeczywisty, bo już nie ma wymiany biletów banków centralnych na jakieś złote monety, bo już ich po prostu w obiegu w żaden sposób nie było w międzywojniu, a teraz tym bardziej już ich nie ma. Ale te parytety gdzieś tam pozostały, prawda? I to zresztą postanowiono w Bretton Woods i na podstawie tychże parytetów będą znowu określane kursy walutowe. Tyle tylko, że w Bretton Woods postanowiono w 1944 roku, tak jak wspomniał pan, że daje się krajom 2-3 lata na to, żeby te parytety i kursy swoich walut jednak określiły zgodnie, że tak powiem, z sytuacją makroekonomiczną. Czy już nie ma, tak jak Brytyjczycy w latach 20., oni za swoją ambicję przyjęli to, że wrócą do parytetu sprzed pierwszej wojny światowej. Choćby nie wiem co, prawda, oni przywrócą parytet sprzed pierwszej wojny światowej i kurs funta do dolara sprzed pierwszej wojny światowej. Tak, to była to słynna polityka stabilizacyjna Wielkiej Brytanii, którą potem bardzo mocno krytykowano, mówię o latach 20. W Bretton Woods przyjęto, idea była taka, jak znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie, które połączy pozytywy gold standardu Za pozytyw uznawano jednak stabilne kursy, bo one dawały oczywiście w obrocie międzynarodowym no, pewną przewidywalność, prawda, dla dłużników, dla wierzycieli i tak dalej. To wszystko było istotne. A więc jak połączyć te plusy w postaci stabilnego kursu, ale nie kursu za wszelką cenę, czyli dopuszczamy dewaluację, prawda, tyle tylko, że nie chaotyczną. Nie tę z lat 30., gdzie ona służyła, jak mówiono wówczas, zubażaniu sąsiada, prawda? Czyli była narzędziem zmiany konkurencyjności swojej gospodarki. Zatem powołano, jak wiemy, Bretton Woods Fundusz Walutowy, tak? Powołano Bank Odbudowy i Rozwoju, ale najważniejsze znaczenie oczywiście przypisano Funduszowi Walutowemu, który miał stać na straży tego, iż żywiołowe dewaluacje nie będą dokonywane. Dano ten margines 10% odchyleń kursu rynkowego od kursu tego oficjalnego, więc kraje miały określić swój kurs, miały formalnie określić ten parytet i oczywiście miały przestrzegać podstawą kotwicą kursową, stał się wtedy już, jak wiemy, dolar, prawda? Dolar, który miał ten parytet i tak dalej, złocie. No i kraje określają swoje parytety, w ten sposób niejako wychodziły na kursy w stosunku do dolara, ale de facto, jak pytam, te parytety miały charakter stricte formalny, to już nie było to samo, co historycznego standard. I jeżeli dany kraj chciał mieć, spowodować, wprowadzić wyższą dewaluację swojej waluty, musiał uzyskać zgodę funduszu walutowego. Więc nie chciano tej chaotycznej dewaluacji i ta zgoda funduszu walutowego była uwarunkowana tym, iż stwierdzano, że na przykład nierównowaga zewnętrzna danego kraju, czyli mówiąc w skrócie, ujemny rachunek obrotów bieżących, bardzo głęboki, prawda, i tak dalej, miał charakter strukturalny. A więc wynikał jakichś głębokich powodów, a nie bieżących sytuacji i wtedy Fundusz Walutowy po analizie i tak dalej mógł zgodzić się na głębszą dewaluację niż te 10%, ale wówczas oczekiwał od danego kraju pewnych polityk dostosowawczych, tak, które te głębokie przyczyny nierównowagi zniwelują. Zazwyczaj chodziło o co? O fiskalne sprawy, czyli deficyt budżetowy, o jakąś inflację, prawda? No i ewentualnie o jakieś inne problemy strukturalne. Więc chciano zabezpieczyć się przed tą sytuacją z lat 30. Jeszcze jedna rzecz była ważna, a mianowicie w Bretton Woods przyjęto, iż kraje mogą stosować kontrolę obrotów płatniczych. Nie zdecydowano się, tak jak w latach 20., po 5-6 latach, w latach 20. kraje otwierały się na swobodny obrót kapitałowy. Tutaj natomiast stwierdzono nie. Państwa mają prawo kontrolować obroty kapitałowe, bo one bardzo często destabilizowały, prawda, te wolne, żywiołowe przepływy kapitału, destabilizowały rynki walutowe, a tym samym kursy i tak dalej wymuszały różnego rodzaju działania państw, które były niejako niezgodne z filozofią tego historycznego złotego standardu międzywojennego. Więc po pierwsze, trzymamy się tych pewnych pozytywnych rzeczy, ale wprowadzamy uelastycznienia, czyli zgodę na dewaluację, ale nie chaotyczną, nie żywiołową, etc. Kontrolujemy to. Po drugie, dajemy państwom prawo kontroli obrotów kapitałowych, tak żeby one nie zdestabilizowały rynku. I jeszcze trzecia sprawa, a mianowicie, o czym się bardzo mało mówi, ten rynek walutowy, te wolne obroty walutami, nie mówię o kapitałowych, tylko normalnie związanych z obrotem handlowym, prawda, one również podlegały kontroli. Tak, dopiero w 1958 roku de facto w Europie przywrócono wolne obroty walutowe. I jeszcze był jeden element ważny, nazwany płynnością. Tak, jak zabezpieczyć systemy finansowe krajów płynność? No i tutaj oczywiście pomocą miał służyć Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Krajom, które przechodziły jakieś problemy, no to jak wiemy, fundusz służył swoimi pożyczkami walutowymi i dawało to ewentualnie poprawę tejże sytuacji.
Dobrze, a teraz ostatecznie jak to się stało, że nawet Amerykanie porzucili wymienialność na złoto? Pani wspomniała, że po Bretton Woods kraje miały wymienialność, stałość kursu względem dolara, dolar był kotwicą, ale dolar był wymienialny na złoto. Jak to się stało, że no w końcu też i dolar przestał być wymienialny na złoto?
Tutaj oczywiście przyczyn jest kilka. Jeszcze dodajmy jedną rzecz, a mianowicie, że jeszcze była jedna zasada, prawda, przyjęta Bretton Woods, a mianowicie banki centralne miały prawo, tak, zagwarantowane porozumieniami z Bretton Woods, żądać od Fedu, od Stanów Zjednoczonych, wymiany posiadanych przez siebie rezerw dolarowych na złoto, które było zgromadzone w USA, tak, no Fed miał to złoto i tak dalej, według parytetu dolara. Tak, według parytetu dolara to kilka, 33 dolary za uncję, prawda? Jednym słowem tutaj mamy do czynienia z tą sytuacją, tak? Z tą sytuacją wymienialności, prawa do wymienialności, to jest na przykład czy NBEP, czy Bank Anglii, czy Bank Bundesbank, i te banki centralne mogły żądać, Bank Francji, żądać wymiany posiadanych rezerw dolarowych na złoto według parytetu dolara amerykańskiego, czyli ileś gramów złota i tak dalej, za jednego dolara. I proszę pana, i to dzieje się w taki oto sposób, że w latach 60. okazuje się, że podaż dolara na rynkach światowych i dolara, który jest w rezerwach banków centralnych wielu krajów, wszyscy widzą już, że rezerwy złota w Stanach Zjednoczonych absolutnie nie przystają do tej wykreowanej podaży dolara w skali międzynarodowej. W latach 60. już Francuzi zresztą takie szpilki, prawda, wbijają Stanom Zjednoczonym, no, pokazując, dokumentując, że gdybyśmy oto my teraz chcieli powymienić swoje dolary, znaczy dolary, które my posiadamy, na złoto, no to Amerykanie mieliby gigantyczne problemy. Ale oczywiście tego typu sytuacje, gdyby Amerykanie porzucili złoty standard, oznaczałaby, że wzrosną ceny złota na świecie. Nie bardzo chciano, że to zrobić, ponieważ oznaczałoby to, że można być beneficjentami tegoż działania, będą kraje posiadające duże zasoby złota, prawda? No bo wtedy cena złota na rynkach światowych gwałtownie wzrośnie, prawda? Bo to złoto przestanie być już kruszcem kontrolowanym. Bo jak się patrzy na statystyki, proszę zobaczyć na przykład, to tam cena złota jest w Stanach Zjednoczonych, jest ta oficjalna, stała, prawda? Ona trzyma stały poziom non-stop. No i jeżeli od tego odejdziemy, no to ceny złota gwałtownie wzrosną w Stanach, wzrosną na rynkach światowych. To się zresztą później stało w latach 70., prawda? No i beneficjentami tego będą Rosja, Związek Radziecki, które ma gigantyczne rezerwy zasoby złota, no bo ma kopalnie, RPA, no i inne niekoniecznie sympatyczne kraje, prawda? Wtedy RPA przecież kraj apartheidu i tak dalej. Więc się w tym wstrzymywano, pewnie z uwagi na sytuację polityczną, geopolityczną, no ale kiedy w końcu lat 60. ta podaż tego dolara jeszcze bardziej wzrosła. Mamy w Stanach Zjednoczonych, Stany Zjednoczone prowadzą wojnę w Wietnamie. Stany Zjednoczone w czasach Johnsona wdrożyły tak zwaną politykę Great Society, większe wydatki budżetowe, prawda, likwidacja segregacji rasowej i tak dalej. To wszystko sprzyja, powoduje, że wydatki rządowe bardzo rosną. Deficyt budżetowy w USA rośnie, nierównowaga zewnętrzna USA rośnie. Stany Zjednoczone miały przez lata nadwyżkę handlową. Teraz stają się krajem z tego punktu widzenia coraz mniej konkurencyjnym i tak dalej. Jednym słowem, na przełomie lat 60. i 70. było jasne, że system można utrzymywać na zasadzie pewnej konwencji, ale realnie gospodarczo on już jest martwy, prawda? On już jest martwy. No i początek lat 70., kłopoty gospodarcze, mamy w 73 roku kryzys naftowy, tak, wzrost cen ropy i tak dalej. Te wszystkie czynniki się na siebie nakładają, no i dochodzi do tej historycznej decyzji Nixona o tym, że Amerykanie przestają traktować złoto jako kotwicę, tak, następuje dewaluacja, no i już dolar nie ma związku ze złotem, prawda? Potem jeszcze kilka lat Kingston na Jamajce i spotkania, rozmowy, jakie będą dalsze losy, ale to już jest taki absolutny finał złotego standardu w obrocie międzynarodowym, prawda?
Dlaczego, kiedy rozmawialiśmy o czasach wielkiego kryzysu, pani wspomniała, że pewne kraje dość szybko jednak próbowały powrócić do wymienialności na złoto albo długo się przy niej upierały? Dlaczego po II wojnie światowej już takiego sentymentu, a i też w XXI wieku oczywiście, raczej nie widzimy? To znaczy, dlaczego ostatecznie żaden kraj nie mówi dzisiaj na poważnie o powrocie do standardu złota? No pani profesor wymieniła już pewne wady. Dzisiaj wszyscy żyjemy w gospodarkach płynnego kursu walutowego, a złoty standard wymaga sztywnego kursu, więc byłoby to dość kuriozalne. Pani profesor wspomniała też o ograniczeniach dla polityki pieniężnej. Na czym polega dokładnie ta sztywność i czy może są jakieś jeszcze inne wady takiego współcześnie, gdyby miał być wprowadzony współcześnie standard złota?
Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, tak? To znaczy, no standard złota funkcjonował na tyle długo w świecie istotnie różnym od świata współczesnego. Wydaje się, że nie jesteśmy w stanie wypreparować jednego elementu, czyli stałych kursów, sztywnej polityki pieniężnej, a więc niezdolności banków centralnych do reakcji na to, co się dzieje w gospodarce. Jak mamy gospodarki otwarte, a no, żyjemy w świecie gospodarek otwartych, no to jest oczywiste, że te gospodarki są podatne na szoki zewnętrzne. Czy to szoki kryzysowe, czy to szok pandemiczny, no ten jest nadzwyczajny, czy szok wojenny, czy nierównowagi zewnętrzne i tak dalej, prawda? Więc importujemy dziesiątki szoków z zewnątrz i nie chcemy we świecie współczesnym, przynajmniej jakaś pewnie istotna część ekonomistów, obywateli, etc., nie chce, powiedzielibyśmy, ażeby te szoki no, w jakiś sposób dezorganizowały gospodarkę krajową. Chcemy mieć jakieś amortyzatory, które będą przynajmniej łagodzić skutki tych szoków, bo pełni niwelować pewnie się nie da, tak, eliminować, ale przynajmniej łagodzić te skutki. System waluty złotej miał tę jedną istotną, jak już mówiłam, wadę, a mianowicie dla tegoż systemu równowaga zewnętrzna była najważniejsza, prawda? Jednym słowem, dostosowania do szoku zewnętrznego następowały poprzez politykę krajową. Mniejsze wydatki budżetowe, prawda, bezrobocie, deflacja, różne tego typu historie. Więc polityka pieniężna nie była elastyczna, ale również polityka fiskalna nie za bardzo, tak? Dlatego, no, że jeżeli państwo chce zwiększać wydatki, no to musi ktoś, przepraszam, ten jego dług kupować, tak? Polityka stopy procentowej banku centralnego i tak dalej. Reakcja banku centralnego na kryzysy w systemie bankowym, upadki banków, to wszystko razem w tamtym świecie wyglądało zupełnie inaczej. Oczywiście to nie znaczy, że dzisiejszy świat z pieniądzem fiducjarnym, prawda, bo też się to pokazuje, że taka nieskrępowana, prawda, emisja, etc., no też ma szereg negatywnych aspektów, tak? Więc tutaj chodzi o szukanie złotego środka, o jakieś wyważanie różnych celów. Z tego punktu widzenia, jak powiedziałam, nie da się wypreparować, przenieść z XIX wieku, czy nawet z okresu międzywojennego we współczesność czegoś, co wymaga zupełnie innego otoczenia. Już nie wchodzę w kwestię wyborów. Mam na myśli wybory polityczne, tak? Cykl polityczny, który wpływa również na decyzje makroekonomiczne rządzących w różnych częściach świata, to obserwujemy od wielu, wielu lat. Więc oczywiście, jak powiem, no, trzeba pewnie szukać złotego środka pomiędzy tymi wyzwaniami, które mamy dzisiaj, a tymi możliwościami, jakie dają polityki monetarne i polityki fiskalnej. No, ja jednym słowem nie wyobrażam sobie, bo musielibyśmy zmienić otoczenie, tak, żeby przywrócić złoty standard, jakiejś wersji oczywiście, pewnie nie tej klasycznej, XIX-wiecznej, no to musimy mieć świadomość, że jego utrzymanie wymaga pewnych dostosowań w tej sferze, nazywamy to gospodarką realną. Ona musiałaby być bardziej, można by powiedzieć, elastyczna, więc akceptujemy bezrobocie, akceptujemy spadek wynagrodzeń jako czynnik dostosowawczy do właśnie tychże nierównowag.
Kiedyś słyszałem podczas zajęć z polityki pieniężnej taką hipotezę czy badania o tym, że no nie było tych nierównowag walutowych w XIX wieku. Ten system działał dobrze, bo tempo wzrostu gospodarczego tych głównych krajów było mniej więcej podobne do tempa wydobycia złota, czyli ta baza monetarna rosła w podobnym tempie co gospodarka, co dzisiaj się uznaje za taką ogólnie pożądaną zasadę w polityce pieniężnej. Ale jednak, czyli był to pewien historyczny przypadek, natomiast jednak wydaje się, że u części osób, może nie do końca obeznanych ze światem finansów, jest taki sentyment za tym, że to złoto jest w jakimś sensie bezpieczniejsze, że może jest właśnie mniej podatne na wpływy polityczne. Czy ten sentyment jest jakoś uzasadniony? Czy on znajduje jakieś oparcie w faktach?
Więc może pierwsza uwaga dotycząca dynamiki PKB, bo tutaj jest szereg mitów. W latach 870-913 dla tego okresu dysponujemy dobrymi statystykami, dziesiątki badań są prowadzone i w krajach Europy północno-zachodniej średnioroczna dynamika PKB wynosiła niecałe 2%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, wtedy mieliśmy dosyć wysoki przyrost ludności w tejże Europie północno-zachodniej, ta dynamika PKB per capita wynosiła nieco ponad 1%. Trzeba wiedzieć, prawda, jaka była ta dynamika PKB w tamtym okresie. Oczywiście ona była inna w krajach słabiej rozwiniętych, które startowały z niskiego poziomu, jak Europa Środkowa. Dla krajów Europy Środkowej dynamika PKB wynosiła w tamtym świecie 2,5%. Dynamika PKB per capita średnioroczna w tych 40 latach 870-913 wynosiła ponad 1%, 1,1%. W latach 50-90 dynamika PKB w krajach Europy Północno-Zachodniej wynosiła niecałe 3% na jednego mieszkańca, 2,5%. W Europie Środkowo-Wschodniej 3,5% na jednego mieszkańca, 2,5%. Wszystkie statystyki, jakimi dysponuję, dowodzą, że dynamika PKB, czy to w ogóle, czy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w okresie 40-lecia powojennego, 50-90, była wyraźnie, dwukrotnie, czasami trzykrotnie wyższa. Zależy od regionu i tak dalej, aniżeli w okresie klasycznego gold standard. Okres międzywojenny jest jeszcze gorszy, no ale to z uwagi na wielki kryzys, które te wszystkie średnie, prawda, nam bardzo mocno obniży. Więc jeżeli chcemy tutaj mówić o tym, że gold standard dawał jakąś ponadprzeciętną historycznie dynamikę PKB, no to jest daleko idące, można by powiedzieć, uproszczenie albo nadużyć. Oczywiście gospodarka wtedy się wyraźnie szybciej rozwija, światowa, w latach 870-913, aniżeli wcześniej. Ale czy to jest zasługa złotego standardu? Trudno powiedzieć. Raczej mamy innowacje, technologie, industrializację, transport i tak dalej, i tak dalej. Dziesiątki różnych rzeczy z gospodarki realnej. Gold standard sprzyja handlowi międzynarodowemu, niewątpliwie, tak? Ale równie ważne dla handlu międzynarodowego jest, nie wiem, są parostatki, prawda, żegluga transoceaniczna, koleje, to wszystko razem. Więc zważenie, oczywiście są prowadzone badania ważące, tak? Ekonometrycy robią, jaki był wpływ poszczególnych składników na tę dynamikę, no ale niezależnie od wyników tychże badań, czynnik pod nazwą gold standard jest jednym z wielu. To samo oczywiście po II wojnie światowej. Polityka monetarna nie jest tą, która determinuje, prawda, wskaźniki wzrostu. Jest jednym z wielu czynników, jedną z wielu zmian. Więc to a propos tego stwierdzenia, prawda, jak to się szybko w tamtym świecie gospodarki rozwijały. Nie, one statystycznie rzecz biorąc rozwijały się wolniej, aniżeli w epoce, kiedy od złotego standardu odchodziliśmy, ale nie chcę przez to stwierdzić, że gold standard albo jego brak przez sądzą, prawda? Tak jak powiedziałam, jest jednym z wielu czynników. Natomiast te resentymenty, o których pan mówi, one narastają w czasach zaburzeń i inflacji, tak? Kiedy oszczędności tracą swoją wartość. Pewnie dlatego w latach 20. powrót, marzenie stałego pieniądza po tych doświadczeniach inflacyjnych i hiperinflacyjnych. Inflacja była wszędzie, hiperinflacja była w Europie Środkowej. Więc ludzie pamiętając dawne czasy, ci, którzy żyli wtedy, no zwłaszcza ci, którzy mieli pieniądze, bo pamiętajmy, że ogromne rzesze ludności nie miały żadnych oszczędności, więc z ich punktu widzenia pewnie wpływ inflacji na oszczędności nie miał znaczenia. W czasie kryzysu lat 30. oczywiście w lepszej sytuacji byli ci, którzy mieli oszczędności, bo deflacja powodowała, że realna wartość tychże oszczędności rosła. Więc powiedziałbym, bieżące doświadczenia, czy to zazwyczaj inflacyjne, powodują, iż no, takie marzenie o tym, żeby pieniądz był stały, tak, czyli siła nabywcza pieniądza była stała, jest oczywiście istotne i moim zdaniem no, z tego to się bierze. No ale na drugiej tak szali trzeba widzieć, jak powiedziałam, nie da się przenieść systemu, wyjąć z tego tortu tylko te dobre elementy, prawda, i przenieść gdzie indziej, bo trzeba widzieć również ten kontekst, w którym ten gold standard funkcjonował.
Tak, czyli dzisiejszy nieoparty na złocie pieniądz fiducjarny jest w pewnym sensie lepszą odpowiedzią na kryzys, bo po prostu więcej daje narzędzi politykom i ekonomistom do zwalczania kryzysów. W ostatnim pytaniu chciałbym nawiązać jednak do tego, co pani powiedziała, że takie sentymenty pojawiają się w czasach kryzysów. Robert Schiller...
Znaczy inflacji, dokładnie rzecz biorąc inflacji.
Tak. I chciałbym właśnie nawiązać, bo Robert Schiller, noblista w swojej książce Narrative Economics, pisze, że w 2008 roku, w czasie kryzysu, pojawia się wynalazek, bitcoin, kryptowaluta i wokół niego narasta narracja właśnie trochę podobna do tej narracji wokół gold standardu, że to jest w końcu pieniądz, który nie będzie zależny od rządów, nie będzie można go drukować, będzie czymś stałym, jeśli chodzi o wartość. Czy kiedy pani słyszę takie idee, takie pomysły, że w przyszłości to Bitcoin, czy w ogóle kryptowaluty zastąpią nasz typowy, ten obecny system monetarny. To czy pani widzi w tym jakieś zaciekawienie, to w pani budzi, czy pani widzi tutaj podobieństwo jednak do takiego sentymentu właśnie powrotu do standardu złota, czy może w ogóle te dyskusje są pani zdaniem niepowiązane ze sobą?
Znaczy chyba to trzecie, prawda? Oczywiście historia z Bitcoinem to jest historia rozproszonej emisji, tak? Rozproszonej emisji. Gdybym szukała jakiejś analogii, ale bardzo, bardzo dalekich, tak? No to oczywiście przed powstaniem banków centralnych, a mieliśmy rozproszoną emisję, tak? No ale wtedy to powiedzmy państwo miało mennicę, ileś tam zlecało bicia tychże pieniędzy. Natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych mieliśmy coś, co nazwane zostało free bankingiem, tak? Taką epoką wolnej bankowości, gdzie to banki komercyjne, nazwijmy je dzisiejszym, tego języka dzisiejszego. Każdy z nich miał prawo wystawiać jakieś własne certyfikaty, jakieś własne noty bankowe, jakieś własne banknoty, które po prostu krążyły w obiegu. I to wszystko kończyło się, mówię o tych eksperymentach z wolną bankowością, to kończyło się upadkami tychże banków i posiadacze tychże banknotów, przepraszam, pozostawiali z papierem, tak? No i wtedy właśnie rodziła się tęsknota, ojej, jaki ten papier jest niedobry, prawda? Byłoby dobrze, gdyby jednak był to kruszec, tak? Więc coś stałe. To samo mamy w historii, no dziesiątki tego typu przykładów w Europie kontynentalnej, najsłynniejsza, prawda, historia też z takimi piramidami, prawda, trochę rozwiązaniami, które niby były banki emisyjne, ale nie brały odpowiedzialności za tę walutę i tak dalej. Problem z Bitcoinem dotyczy zaufania, tak? Przez te 200 lat, no niecałe, to zależy od kraju, tak? Ale przyjmijmy średnio może na 150. Niech będzie, przyzwyczailiśmy się do tego, że ktoś odpowiada. Jakąś odpowiedzialność, prawda, za tę pieniądz, za politykę pieniężną, za stopy procentowe, które są na rynku, za dzisiejszych czasach również, za jakąś tam stabilność systemu bankowego. Jakąś tam w tym sensie, że bank centralny jest jednym z podmiotów, który odpowiada, czy bierze odpowiedzialność, no nie pełną, tak, ale jakąś tam za stabilność również systemu bankowego, tak. Po kryzysie 2008 to zwłaszcza ten element się rozwinął, za płynność banków, etc., zasilanie banków. Jednym słowem, no, trzeba to widzieć również, że w przypadku Bitcoina, kto bierze za to odpowiedzialność? Tak, to odpowiedzialność jest sproszona, jest anonimizowana i tak dalej. No, trochę jest to wszystko dosyć, powiedziałabym, nieprzewidywalne, tak? Nieprzewidywalne, bo znowu wyjmujemy jeden kamyczek, tak? Ale ta cała reszta gdzieś tam nam znika z pola widzenia. I rzeczywiście doświadczenie z Bitcoinem no, na razie jest sprawą otwartą, natomiast reakcją, jak wiemy, banków centralnych na to doświadczenie, na ten eksperyment, nazwijmy go na razie, prawda, z Bitcoinem, jest powstanie koncepcji pieniądza cyfrowego banków centralnych. Tak więc banki centralne zaczęły poszukiwać jakiegoś rozwiązania własnego, które nazwane zostało pieniądzem cyfrowym banków centralnych. Jeżeli kogoś z Państwa to interesuje, jest bardzo ciekawy artykuł pana doktora Pawła Kowalewskiego z NBP w takiej książce, która została niedawno wydana o właśnie od Bretton Woods, od pieniądza, prawda, tamtego do pieniądza cyfrowego, gdzie on dosyć szeroko pokazuje pozytywy, ale również zagrożenia. Ale też, czy też można być lepiej ryzyka. I konkluzja jest mniej więcej tego rodzaju, że przy tej tęsknocie, czy też oczekiwaniu niektórych, że oto odejdziemy, że tutaj zdetronizujemy bank centralny, prawda? No, prawdopodobnie może być tak, że my wrócimy do tego banku centralnego, który właśnie zaimplementuje jakiś pieniądz cyfrowy. No i problemy typu odpowiedzialności de facto znowu zostaną skoncentrowane w banku centralnym, więc ci, którzy chcieli zdetronizować, no że bank centralny no, wykonali taką robotę, że prawdopodobnie pozycja tego banku centralnego może zostać wzmocniona. Więc zachęcam ewentualnie Państwa do zapoznania się z tym tekstem. Badania trwają. Banki centralne prowadzą różnych krajów, łącznie z Bankiem Europejskim, Bankiem Centralnym prowadzą różnego rodzaju analizy, za jakie rozwiązania mogą być przyjęte. Tak? No obecnie te doświadczenia covidowe, bo jedne trochę to wszystko razem, prawda, jeszcze pokazuje inny wymiar, tak, różnego rodzaju zagrożeń. Pewnie zobaczymy, natomiast oczywiście no nie traktowałabym Bitcoina ani tych elementów jako odpowiednika pieniądza złotego, tak. To znowu jakieś takie, będę mi się bardzo podoba takie stwierdzenie, że historia się nie powtarza, historia się rymuje, tak. Czyli pewne rymy gdzieś tam mogą się pojawiać, ale tak jeden do jednego w żaden sposób. Jest to mało prawdopodobne, bo jest wręcz niemożliwe.
Pani, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowana Cecylia Leszczyńska była naszym gościem dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie. Do widzenia.
Do widzenia.